Katechezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie głoszą księża biskupi Kościoła katolickiego w Polsce i jest już z nami ksiądz biskup Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy częstochowski. Szczęść Boże, księże biskupie.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam z Częstochowy.
Księże biskupie, prosimy o poprowadzenie katechezy.
No właśnie, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich tutaj z domu Matki Bożej z Jasnej Góry. Ale tak naprawdę chciałbym was poprosić i zaprosić na chwilę tej katechezy do domu Maryi i Józefa w Nazarecie. I chciałbym, żebyśmy sobie trochę uświadomili, że przez przecież prawie 30 lat w domu w Nazarecie przebywał, wychowywał się Pan Jezus, Syn Boży, Syn Człowieczy. I chciałbym, abyśmy dzisiaj wspólnie pomyśleli o takiej atmosferze wychowawczej rodziny z Nazaretu. A w związku z rokiem świętego Józefa, szczególnie o takiej wychowawczej roli świętego Józefa, męża Maryi, ziemskiego wychowawcy, opiekuna Jezusa. Bo święty Józef jako ojciec i wychowawca pewnie jest dla nas jakimś wzorem. I chciałbym sobie i wam postawić to pytanie, co z jego takiej wychowawczej postawy może być ważne dla nas dzisiaj, dla nas wszystkich, dla rodziny, dla rodziców, dla współczesnych ojców, matek, dla nauczycieli, dla wychowawców. Co z tego wychowawczego wzoru świętego Józefa jest ważne dla każdego z nas osobiście, bo my wszyscy sobie musimy uświadomić, że każdy w jakiś sposób jest wychowawcą kogoś drugiego. Wychowuje, wpływa na postawy, na działania innych ludzi i w końcu pewnie każdy z nas jest wychowawcą samego siebie. My samych siebie będziemy wychowywać do końca naszych dni tutaj na ziemi. I w związku z tym wydaje mi się to pytanie dzisiaj bardzo mocne i aktualne. Co z tej postawy świętego Józefa, takiej wychowawczej postawy, dzisiaj dla nas jest aktualne i ważne? Ale chciałbym najpierw zacząć od tego, żebyśmy sobie tak obudzili trochę dobrze nam znaną taką świadomość, przekonanie w ogóle o roli wychowania. Myślę, że nie dość o tym mówić, dlatego że czasem niektórzy ludzie spychają problem wychowania jako no, jeden z pewnie bardzo ważnych problemów osobistych, rodzinnych, społecznych. A ja dzisiaj chcę wszystkim przypomnieć, że wychowanie to jest jedno z najdonioślejszych zadań. Już niedługo będziemy obchodzić 100 lat od pewnie jedynej do tej pory takiej encykliki papieskiej poświęconej prawie w całości wychowaniu chrześcijańskiemu. To była encyklika papieża Piusa XI, Divini Ilius Magistri, encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży. I tak bardzo proroczo tam papież Pius XI pisze, że wychowanie to jest rzecz największej doniosłości. I papież Pius XI wręcz mówi, że można wychowanie i doniosłość wychowania postawić na równi z doniosłością w naszym dążeniu do celu ostatecznego, czyli do nieba. I papież Pius XI mówi wręcz, że kto zbłądzi w wychowaniu, to tak jakby zbłądził w drodze do nieba, w drodze do tej doskonałości celu ostatecznego. A więc wychowanie to nie jest tylko jakaś kwestia właśnie dobrych manier, kształcenia dzieci, społeczeństwa, ale wychowanie to już jest też kwestia naszego zbawienia, kwestia dążenia do nieba. I w tym sensie dzisiaj chcę zaprosić do tego, żebyśmy się przyjrzeli świętemu Józefowi jako wychowawcy, rozumiejąc doniosłość wychowania. Że to nie jest tylko jakaś jedna z wielu działalności bardzo ważnych człowieka, ale jak papież Pius XI mówi, doniosłość wychowania, ważność wychowania można postawić na równi do doniosłości naszego dążenia do życia wiecznego, do zbawienia, do osiągnięcia celu ostatecznego. A druga rzecz, którą chcę tak ogólnie na początku przypomnieć, to jest to, że wychowanie to jest jakiś wybór. Mamy dzisiaj masę propozycji, mody na wychowanie, ideologii przeróżnych, metod, technik wychowania, różnych celów wychowania i my wszyscy musimy dokonywać nieustannie wyboru i od tego, jaki model wychowania dla swojej rodziny, dla swoich najbliższych, dla siebie wybierzemy, od tego będzie zależało i nasze życie, i przyszłe życie. My w Polsce lubimy bardzo cytować słynne słowa Jana Zamoyskiego z Akademii Zamoyskiej o tym, że takie będą rzeczy pospolite, jakie młodzieży chowanie. No bo jaka będzie nasza przyszłość? Oczywiście ona w pierwszym rzędzie zależy od Pana Boga i jest w rękach Boga. Ale też zależy od tego, czy właśnie Bogu pozwolimy się wychowywać według wychowania chrześcijańskiego. Jakiego dokonamy wyborów, jeśli chodzi o koncepcję wychowania dla siebie samego, dla swojej rodziny, dla swoich dzieci, dla młodzieży, dla społeczeństwa. I tu już wracam do domu nazaretańskiego, żeby przypomnieć kilka takich filarów, na których to wychowanie Jezusa się odbywało, Jezusa jako Syna Człowieczego. Po pierwsze, wiemy pewnie z badań archeologicznych, kto był w Nazarecie i przyglądał się i słuchał przewodników o tym, jak wyglądało takie życie rodziny nazaretańskiej, to pewnie usłyszał to, że rytm takiej rodziny żydowskiej, bardzo pobożnej, opierał się właściwie na takich dwóch filarach podstawowych. Dwie rzeczywistości, oprócz tego, co normalnie, jak w każdej rodzinie się zdarza, i smutki, i radości, i choroby, i zdrowie, i świętowanie, i pewnie kłótnie, to rytm rodziny z Nazaretu, jak każdej pobożnej żydowskiej rodziny, opierał się na takich dwóch podstawowych filarach. To była wiara i praca. Praca i wiara. Jak czasem ogląda się obrazy, czy jakieś filmy, czy rysunki z życia rodziny, takiej prostej nazaretańskiej rodziny, to widzi się, że właściwie najważniejsze miejsca rytmu rodziny to była synagoga, no i dom wraz z warsztatem, tak jak to było u świętej rodziny z Nazaretu. Z tym, że od razu trzeba powiedzieć, że te dwa filary, wiara i praca, praca i wiara, to nie było coś rozdzielnego, coś autonomicznego. My tak sobie dzisiaj czasem układamy życie. Tu jest moja wiara, mój kościół, moja modlitwa, moja pobożność, potem zamykam ten rozdział mojego życia i aktywności, no i otwieram taki kawałek mojego życia, który powiedzmy nazywam pracą, idę do pracy, podejmuję jakąś społeczną aktywność i wiara jest sobie, praca i życie społeczne sobie. W rytmie rodziny nazaretańskiej te dwie rzeczywistości były nierozdzielne, one przenikały się nawzajem. Bo dla świętego Józefa na przykład praca to była wiara. Praca, solidność w pracy, kompetencje w pracy, gorliwość w pracy. To było z jednej strony oddanie chwały Bożej, uwielbienie Boga przez pracę, a z drugiej strony to Bóg błogosławił pracy. Praca była błogosławieństwem, a więc praca była jako element wiary i pobożności. A z drugiej strony wiara. Znowu, dla świętego Józefa wiara to nie była tylko jakieś egzaltowane emocje, jakieś uniesienia, doznania, choć wiemy, że i takie święty Józef miał. Ale wiara, modlitwa, pobożność to była konkretna praca. To było konkretne zobowiązanie. Jest Pan Bóg, więc muszę Go tak bardzo konkretnie, pracowicie potraktować. I jeżeli umawiam się z Panem Bogiem na modlitwę i na spotkania z Nim, to one są jeszcze ważniejsze niż spotkania z najważniejszymi ludźmi. Że jeżeli jest Pan Bóg i traktuje wiarę w kategoriach właśnie takich bardzo konkretnych, no to tak spełniam swoją rzeczywistość wobec Pana Boga. Wszystkie moje obowiązki wobec Niego i te dotyczące modlitwy, przykazań Bożych, to jest też konkretna praca. A więc pierwszy jakby taki punkt, który nas łączy i do którego chcę wrócić, to taki podstawowy rytm życia tej rodziny z Nazaretu. Wiara i praca. Praca i wiara, które się wzajemnie przenikały i decydowały właściwie o duchu wychowawczym tej rodziny. A teraz już wracając do świętego Józefa, bo chcemy go dzisiaj sobie postawić jako wzór wychowania dla siebie samych, dla drugich, dla tych, wobec których pełnimy to wychowanie, to jak się czyta czasem takie opisy rabinistyczne, gdzie rabini też oczywiście podkreślali pewne zasadnicze punkty takiej jakby modelu wychowania, to święty Józef jako wychowawca, jako głowa rodziny musiał podejmować kilka takich podstawowych zadań. Pierwszym zadaniem takim wychowawczym, nie tylko pobożnościowym, to w odniesieniu zwłaszcza do syna. Ojciec, rodzice mieli obrzezać syna. Pamiętamy te opisy z Ewangelii, kiedy w odpowiednim czasie, według przepisów, rodzice niosą Jezusa do świątyni, tam oddają Go, ofiarują Panu Bogu. I powiedzmy od razu, że to był obowiązek, też wychowawczy, ofiarować swoje dziecko Panu Bogu. Ofiarować to znaczy po pierwsze i przede wszystkim oddać do dyspozycji Panu Bogu. Powiedzieć: Panie Boże, wprawdzie my jesteśmy biologicznymi czy ziemskimi opiekunami tego dziecka, to tak naprawdę Tobie je oddajemy. Ty je kształtuj, Ty nim się opiekuj, Ty prowadź to moje dziecko. Ono jest bardziej Twoje niż moje, bo Ty je dałeś, Ty mu dałeś życie. I Ty to życie podtrzymuj i kształtuj. A więc pierwsze zadanie świętego Józefa to było właśnie oddać swojego syna, ofiarować Jezusowi, ofiarować Panu Bogu. I to jest też zadanie dla nas bardzo wychowawcze. Ja często pytam księży, nauczycieli, siebie samego: a ile Ty się modlisz za dzieci? A jak Ty się modlisz za młodzież? Pytam czasem nauczycieli, czy modlą się za swoją szkołę, za swoich uczniów, czasem zestresowanych katechetów, którzy idą na religię jak na bój. Pytam: a czy Ty się pomodliłeś za tę lekcję, za tę klasę, za tych uczniów? No pewnie tutaj najpewniejszą takim zapleczem modlitewnym dla dzieci są rodzice. Myślę, że każda matka i ojciec, zwłaszcza ci wierzący, dużo modlą się za swoje dzieci. I to jest nasz pierwszy obowiązek. Tak jak obowiązkiem wychowawczym świętego Józefa na początku było ofiarować Jezusa Bogu, tak pewnie takim obowiązkiem wychowawców w każdym wymiarze wychowania jest o tym nie zapomnieć. Żeby modlić się, ofiarowywać nieustannie cały ten proces i przede wszystkim wychowanków samemu Panu Bogu. Drugie takie wychowawcze zadanie, bardzo dziś pewnie aktualne, które stawało przed świętym Józefem i przed w ogóle tymi rodzinami z Nazaretu, to było takie zadanie, które mówiło: uczyń swojego syna wolnym. Oczywiście nie w znaczeniu takiej swawoli, że daj synowi absolutną wolność, daj dziecku wolność, niech robi co chce. Ale uczyń swoje dziecko, zwłaszcza swojego syna, wolnym. To znaczy przygotuj go do samodzielności. Nie wiąż go tak ze sobą. Nie zniewalaj go sobą i swoimi projektami na życie, ale uczyń go samodzielnym. Pamiętamy dobrze, jak rodzice Jezusa, Józef, Maryja, poszli na pielgrzymkę do Jerozolimy, kiedy Jezus miał 12 lat. Właśnie w takim wychowawczym systemie rodziny żydowskiej syn 12-letni wchodził już w dorosłość. I dzisiaj pewnie z punktu takiego wychowawczego i opiekuńczego moglibyśmy trochę pokręcić nosem na zachowanie Maryi i Józefa. No jak to? Idą już kawał drogi i dopiero po jakimś czasie się dowiadują, że nie ma syna? Jak oni się opiekują, jak się interesują swoim nastoletnim synem? Ale zasadą wychowawczą dla Józefa było uczyć swojego syna samodzielności. Bo on miał w głowie, że jego dziecko to jest zupełnie indywidualny człowiek i musi się nauczyć samodzielnie żyć. I my tej samodzielności pewnie dzisiaj też musimy uczyć, bo widzimy, ile jest takich już całkiem już nie młodych dzieci, które są ciągle związane, niesamodzielne. Dlatego uczenie samodzielności. I myślę, że to dotyczy też nie tylko takiej życiowej samodzielności, ale również uczyć samodzielności w wierze. To jest pewnie bardzo ważne zadanie dla nas biskupów, dla księży, dla spowiedników, kierowników duchowych. Nie wiązać kogoś ze sobą, ale uczyć takiej wiary samodzielnej, takiej mocnej wiary. To było drugie zadanie świętego Józefa, takie wychowawcze. Powtórzmy, pierwsze to było obrzezać syna, czyli ofiarować go całkowicie Panu Bogu, oddać go Bogu. Drugie to było uczynić go samodzielnym. Trzecie bardzo ważne zadanie świętego Józefa, wychowawcze jako jego ojca, to było nauczyć syna Tory, czyli pisma przykazań Bożych. I oczywiście nauczyć tego, to znaczyło nie tylko, tylko wprowadzić go w rzeczywistość wiary, nie znaczyło tylko to, żeby dziecko, nie wiem, znało katechizm ówczesny, przykazania Boże, umiało się modlić. Ale dobry ojciec wiedział, że jak nauczy dziecka pisma, prawa Bożego, to wychowa go na dobrego człowieka, sprawiedliwego, uczciwego człowieka. Dlaczego nam tak mocno zależy na wychowaniu religijnym dzieci? To nie chodzi tylko o pobożność, to nie chodzi tylko o to, żeby rozmodlić dzieci, choć to są niesłychanie ważne elementy wiary. Ale jeśli wychowamy dzieci, wychowamy siebie do wiary, to znaczy to dokładnie to, że wychowujemy siebie i innych do tego, żeby w życiu społecznym, wspólnotowym, rodzinnym byli ludźmi sprawiedliwymi, uczciwymi, żyli według przykazań Bożych. Jeśli dzisiaj słyszymy, że nie wiem, wychowanie religijne jest niepotrzebne, że wychowanie religijne jest jakimś tylko dodatkiem takim konfesyjnym, no to jest jakieś pomylenie pojęć, bo wychowując właśnie w znajomości Bożych przykazań, tłumacząc te Boże przykazania, no przecież wychowujemy ludzi uczciwych, sprawiedliwych, bo czym są przykazania? Czego uczy Pan Bóg? Uczy właśnie tego, żebyśmy byli ludźmi porządnymi, uczciwymi, dobrymi obywatelami. I tak naprawdę nawet w interesie każdego państwa jest to, żeby wychowywać właśnie w takim duchu religijnym swoich obywateli, bo przecież człowiek wychowany na Piśmie Świętym, na przykazaniach Bożych, to jest jednocześnie świetny i dobry członek rodziny, człowiek ojczyzny, społeczeństwa i wreszcie to jest też człowiek, który jest zabezpieczeniem na starość dla rodziców, bo w czasach Józefa nie było emerytur, a przyszłość i cała opieka nad starszymi rodzicami była w rękach dobrze wychowanych dzieci. W związku z tym to trzecie zadanie, nauczyć dziecko Tory, nauczyć dziecko pisma, przykazań Bożych, przepisów Bożych. Jeszcze raz powtarzam, nie chodziło tylko o jakąś kwestię pobożności, choć też, ale przede wszystkim o wychowaniu dobrego, moralnie sprawiedliwego i cnotliwego człowieka. I święty Józef jako wychowawca i opiekun Jezusa miał czwarte też zadanie. To zadanie miał każdy ojciec w rodzinie żydowskiej. To jest pomóc synowi znaleźć żonę. Wiemy, jak to czasem wyglądało, kiedy ta pomoc była za daleko idąca czasem i była wyborem takim autorytarnym żony dla swojego syna. Ale myślę, że w tym wskazaniu wychowawczym chodzi przede wszystkim o taką intuicję mądrą, że wychowywać swojego syna to wychować go również do życia rodzinnego. Dla Żydów, dla rodziny nazaretańskiej największą karierą dla kobiety, największą karierą, a nawet trzeba powiedzieć błogosławieństwem od Boga dla mężczyzny, to nie był jego warsztat pracy, ale to była jego rodzina. To była dla Józefa jego żona Maryja, to był ten przybrany syn, Pan Jezus. I dlatego Józef był gotów zostawić swój warsztat ciesielski, zostawić jakąś pracę, zarobek, jakąś swoją karierę w swojej maleńkiej korporacji, żeby wziąć odpowiedzialność za żonę, wziąć odpowiedzialność za syna. I właśnie w tym kanonie wychowawczym rodziny z Nazaretu taki kolejny punkt to było pomóc dziecku założyć rodzinę, przygotować go do życia w rodzinie. I wreszcie piąty taki punkt, który chcę wyróżnić w tym wychowaniu w rodzinie nazaretańskim, który był też obowiązkiem Józefa jako ojca, no to co nam się na pewno najbardziej kojarzy ze świętym Józefem, to było takie zadanie, żeby nauczyć swojego syna pracy, nauczyć swojego syna rzemiosła. W takich wychowawczych przepisach rabinistycznych wręcz było powiedziane do rodziców, zwłaszcza do ojców, jak nie nauczysz swojego syna pracy, to nauczysz go kraść. No bo jak on dorośnie, nie będzie umiał pracować, nie będzie chciał pracować, wychowasz go jako lenia, no to jak on zabezpieczy swoją przyszłość? Jak nie umie pracować, jak go nie nauczysz pracy, to możesz go nauczyć kraść. I zobaczmy, jak piękna jest ta pedagogika, pedagogia właściwie rodziny z Nazaretu, Józefa jako wychowawcy. Spróbujmy to zapamiętać, bo wydaje się, że dzisiaj to wszystko jest bardzo dla nas aktualne. Rytm życia rodziny nazaretańskiej to wiara i praca. Praca i wiara, które się wzajemnie przenikają. Obowiązkiem wychowawczym świętego Józefa jako wychowawcy, głowy rodziny, ziemskiego opiekuna Jezusa, było ofiarować syna Bogu, było uczynić go samodzielnym, przygotować do wolnego życia, było nauczyć go Tory, Pisma Świętego, nauczyć go Bożego prawa, przygotować go do życia w rodzinie i wreszcie piąte, nauczyć go pracy. Zobaczmy, jak te elementy wychowania przez Józefa, ale też i przez Maryję w domu nazaretańskim bardzo są widoczne w postawie Pana Jezusa. Przyjrzyjmy się czasem pracowitości Pana Jezusa. Oczywiście my, czytając Ewangelię, widzimy dużo więcej. Widzimy, jak Jezus z mocą naucza, słyszymy i widzimy, jak dokonuje cudów, jak radzi sobie i wypędza demony. Ale przede wszystkim zwróćmy uwagę na żarliwość i pracowitość dla Królestwa Bożego Jezusa Chrystusa. Widzimy go ciągle zapracowanego. Mamy takie opisy w Ewangelii, które wprost mówią, że czasem było tylu chorych, tyle miejsc do nauczania, że Jezus, żeby znaleźć czas na modlitwę, zarywał noce. Był naprawdę obciążony pracą i to chyba jest też dla nas bardzo ważne, że ta praca jest w wierze niesłychanie ważna. Że my dzisiaj i potrzebujemy takich pasterzy i księży i świeckich, którzy naprawdę będą się tak żarliwie troszczyć i wysilać, pracowicie żyć dla Królestwa Bożego. Bo wiara i praca to są te filary. I widzimy to też oczywiście w nauczaniu Kościoła. Choćby wspominając świętego Benedykta z Nursi, założyciela klasztorów benedyktyńskich, twórcy reguły życia duchowego, nie tylko dla zakonów. Znamy jego regułę życia duchowego. Módl się i pracuj. Święty Benedykt w regule zapisał nawet, że są takie dwie rzeczy, które się absolutnie prędzej czy później sprzeciwią byciu chrześcijaninem. I pierwsza rzecz to jest lenistwo, bo Benedykt mówi, wiara jest troską. Nie oszukujmy się, bardzo wielu ludzi odchodzi od Boga, od wiary, od Kościoła. Nie ze względu na doktrynę, nawet nie zawsze ze względu na jakieś tam zgorszenia, ale ze względu na to, że się przestali troszczyć o wiarę. Przestali się modlić, nie chciało im się wstać rano, wyłączyć telewizora, żeby się pomodlić. Zaczęli mieć kłopoty, żeby nawet tą jedną godzinę w niedzielę iść na mszę świętą. Wiara jest troską i Benedykt mówi, coś, co sprzeciwia się najbardziej byciu chrześcijaninem, to jest lenistwo. A drugą rzeczą, o której mówi, to jest coś, co w łacinie i w języku łacińskim Benedykt nazywa krapulą, czyli taką sytością, że też sytość przeszkadza wierzyć. Ludzie syci są tak nienasyceni w sytości swojej, że ciągle ich pociąga to, żeby się nasycać i nie mają czasu dla Pana Boga. Wiara i praca. Praca i wiara. I te pięć rzeczy, o których wspomniałem, to taki kanon wychowawczy świętego Józefa. Trudny pewnie, i myślę sobie, że wiara i praca to trochę jak dwa skrzydła. Dwa skrzydła, które pomagają nam trochę wzbić się ku niebu. Pewnie znamy kiedyś taką legendę, opowiedział Benedykt XVI, papież emeryt, taką starą legendę o gołębiu. To bardziej taka bajeczka religijna niż rzeczywistość. Ale ta historia mówi o gołębiu, że kiedyś ponoć Pan Bóg miał stworzyć gołębia bez skrzydeł. No i biedny gołąb, gruby, mały, się zaczął żalić swojemu stwórcy, że właściwie nie ma się jak bronić, nie ma jak uciekać przed dzikimi zwierzętami, bo właściwie ani nie ma pazurów, ani nie ma dzioba mocnego. Jest ciężki. Pan Bóg spojrzał na gołębia i miał powiedzieć, no rzeczywiście, trzeba coś poprawić w stworzeniu. I dał gołębiowi dwa skrzydła. I po jakimś czasie Pan Bóg spotyka już tego gołębia ze skrzydłami i pyta, no i jak? Teraz już jest lepiej? A gołąb się tak trochę obraził na Pana Boga. Mówi, tak, teraz to mnie dopiero urządziłeś. Dosyć, że było ciężko, to jeszcze mi dałeś dwa ciężary, dwa skrzydła i muszę je jeszcze dźwigać. I Pan Bóg mówi, ach ty głupi gołębiu, czy nie zauważyłeś, że wprawdzie te skrzydła są jakimś ciężarem, ale są one po to, żebyś wzleciał ku niebu. I pewnie tak jest w naszym życiu. Rzeczywiście wiara czasem kosztuje, może się wydawać trudną. Praca też jest przeciwko naszemu jakiemuś lenistwu i zastaniu. I trzeba to dźwigać trochę. Ale to są takie dwa skrzydła, na których wznosi nas Pan Bóg ku niebu i my sami możemy się wznieść ku niebu. Chciejmy o tym pamiętać, a przede wszystkim myśląc o wychowaniu, że to jest naprawdę najdonioślejsza rzeczywistość. I musimy wybrać i ciągle wybierać. I żeby wybierać to wychowanie, które proponuje nam Jezus i którego On sam doświadczył w pobożnej rodzinie Maryi i świętego Józefa. Bardzo, bardzo dziękuję za uwagę.